Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM. Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic.
Popołudnie Wnet.
I podawcę dobrej muzyki prosto z Irlandii, czas na politykę w Popołudniu Wnet. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. 19 marca roku 2019, czas pędzi nieubłaganie. W weekend było upalnie i wiosennie, teraz trochę chłodniej, ale zobaczymy, jak tam wiosna w polityce się trzyma, to już za chwilę. Z ostatniej chwili Theresa May przygotowuje pismo do Unii Europejskiej, w którym poprosi o odłożenie Brexitu na 30 czerwca z opcją dalszego przedłużenia daty wyjścia z Wielkiej Brytanii. Informacja ze świata i z tej epopei brexitowej, której się przyglądamy w porankach, w południach i w popołudniach wnet nieustająco z krajowego podwórka. Po pierwsze transfer do partii Roberta Biedronia, ale o tym za chwilę, a w międzyczasie, kiedy do Roberta Biedronia dołączała kolejna posłanka, to premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły programu 500+ na każde dziecko, także na pierwsze. Koszty programu 40 miliardów złotych. Wystartuje składanie wniosków już 1 lipca, więc za chwilę. I tak postulat Platformy Obywatelskiej, partii Biedronia i PiS-u stał się jednym postulatem, do tego jeszcze zrealizowanym przed kampanią wyborczą do polskiego parlamentu. Tyle z najnowszych informacji z życia politycznego kraju, a żeby dobrze wejść w popołudnie, to proszę, jest dobra piosenka Komety i Bezsenne. No i co, podobało się? Mam nadzieję, że tak, bo to warszawska dobra, znana i stara kapela. Nie jeden rocznik studentów i licealistów wychował się na partii albo na kometach i to było bardzo dobre wychowanie.
Popołudnie Wnet.
Co ja mówię, warszawiak i Krakus, i obywatel Łodzi, i Białegostoku, i Pomorza. Nie jedna osoba słuchała z partii albo komety. Pytanie, czy Krzysztof Gawkowski, sekretarz zarządu partii Wiosna, także słuchał partii?
Nie słuchałem.
No to czegoś pan się nauczył.
Ale bardzo mi się podobało, jestem wręcz zachwycony, będę słuchał.
No, tak. O, i to jest plus.
Ja słucham wszystkiego, wie pan, muszę panu powiedzieć, że słucham i muzyki poważnej, i słucham rocka, i słucham disco polo. I to generalnie uważam, że jak człowiek łączy w sobie wiele pasji do muzyki, to też ta muzyka daje mu taką szansę, że jest odskocznią od rzeczywistości.
Ach, ci politycy.
Kochają muzykę, to dobrze.
Nie, każdego kochają.
Nie, ja każdego nie kocham, ale kocham muzykę.
Każdy.
Nawet Kukiza lubię słuchać.
A, to jak najbardziej. Nowa płyta jest ostatnio i czasami na antenie Radia Wnet się pojawia. No dobrze, teraz koniec o muzyce, czas na polityce. Sekretarz zarządu partii Wiosna, dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
Ach, zaczęliśmy poważnie. No dobrze, bo poważny transfer. Pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus przechodzi do Wiosny. Dzisiaj konferencja prasowa przechodzi i będzie dwójką w Warszawie.
Ja bardzo się cieszę z tego, że Joanna do nas dołączyła, bo to jest też taki element budowania pewnej spójności programowej. My w Wiośnie mamy wewnętrzne przekonanie, że o sprawach ważnych trzeba mówić, a Joanna ostatnimi swoimi działaniami sprzed 2-3 tygodni, ale tą działalnością też poselską z ostatnich 3, prawie 4 lat udowodniła, że jest posłanką, która ma jasno określone kompetencje, przynajmniej w poszukiwaniu tego, jak wiele złego zrobił Kościół tym wszystkim dzieciom, czy innym osobom, które gdzieś były poddawane mobbingowi, czy molestowane, czy w ogóle dochodziło do jakichś aktów pedofilii. Ale to przecież nie tylko jedyna działalność pani poseł Scheuring-Wielgus, ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy, o której też warto podkreślić. To jest naprawdę bardzo, bardzo pracowita posłanka. Wiele interpelacji, wiele zapytań, wiele wystąpień sejmowych. Ja cieszę się, że do Wiosny dołączają tacy polityczki i politycy, bo to daje szansę na to, że nie jesteśmy partią na chwilę, tylko naprawdę dużym blokiem politycznym, który w 2019 roku będzie miał dobre wyniki polityczne.
Na pewno dużo szumu wokół się robi pani poseł i w tym jest
bo jest pracowita.
I w tym jest na pewno skuteczna. Nie zawsze jedno idzie w parze z drugim. Politycznie jak to czytać, to jest tak, że teraz reszta posłów partii teraz przejdzie do Wiosny, jak to wygląda?
Nie, my budujemy blok polityczny, gdzie jest miejsce i dla polityków, którzy byli kiedyś w jakiejś partii. i dla SLD, i dla Razem, i z Platformy Obywatelskiej przychodzą, muszę panu powiedzieć, że i z PSL-u, i dzisiaj z teraz, przychodzą, bo uważają, że Biedroń jest nową nadzieją dla polskiej polityki, ale również przychodzą ludzie, którzy nigdy nie byli w żadnej partii politycznej, którzy są z NGO-sów, organizacji społecznych, ruchów miejskich. Ludzie, którzy, dla których polityka była czymś dalekim, ale wierzą, że pasja Roberta Biedroniego, charyzma, zaangażowanie, efektywność programowa, bo przecież tych wiele propozycji programowych dotyczy polityki społecznej, czy spraw światopoglądowych, jest właśnie tym, co chcieliby robić. No i są z nami i to jest bardzo cieszące.
Aż bym zapytał tych znanych polityków PSL-u, którzy przeszli do Wiosny.
Nie, ale... nie mówię, że znani. Przychodzą ludzie, którzy byli związani z PSL-em, bo to, wie pan, nie chodzi o to, żebyśmy ściągali politycznych celebrytów. Tu chodzi o to, żebyśmy budowali pewną spójność programową. I z Janą Szarik-Wielustną spójność programową mamy. Jeżeli chodzi o to, żebyśmy ściągnęli sobie na przykład marszałka Struzika z Mazowsza, to my nie chcemy polityków, którzy są korem swojej partii. My chcemy ludzi, którzy wiedzą, że z Biedroniem mogą zmieniać Polskę.
Tylko ja mam pewną wątpliwość. No, Joanna Szarik-Wielgus jest posłanką jednej partii, a teraz dołącza do drugiej partii, pozostając w kole tej pierwszej partii.
Bo Biedron nie ma swojego koła.
No, oczywiście, że nie ma swojego koła, ale może mieć swoją posłankę.
Pani... A, posłanka będzie nas reprezentowała, między innymi wniesie projekt ustawy, będzie,
ale
który my będziemy...
odejdzie z koła?
Wie pan co, to jest tak. Joanna Szarik-Wielgus jest dzisiaj wyjątkową postacią w polskiej polityce. My nikogo nie będziemy z żadnego klubu wyciągali, tylko jeżeli ktoś do nas przyłącza się i mówi, że chce być w Wiośnie, to my mówimy, super, jesteś z nami i bardzo nas to cieszy.
Wybory, jak pan, ale... do pana poseł z PiS-u powiedział, chcę startować z waszych list, no, ale pozostanę w klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość.
Ale wie pan, ale teraz po pierwsze nie wystawi żadnych list. Pan wie to i ja to wiem. Prawda? Po drugie, my mówimy o spójności programowej i pan to wie, i ja to wiem, że w spójności programowej to my z PiS-em trochę daleko jesteśmy.
No to no w końcu, z Platformy po, ale, na przykład.
No z Platformy też, no bo mają swoją listę. No jeżeli jest tak, że mamy listę wyborczą, która daje szansę komuś na start, a przypominam słowa pana Grzegorza Schetyny, czy pana Andrzeja Halickiego, czy w ogóle polityków, którzy łączą się w ramach Koalicji Europejskiej. Pamięta pan, co oni powiedzieli o Joannie Szarik-Wielgus? Ja panu przypomnę i naszym
słuchaczom. No, to nie pasuje do profilu politycznego Platformy
Obywatelskiej. I że to jest wstyd trochę, no bo to jest tak, że...
Dlaczego partia, wstyd? Znaczy, no każdy ale, może mieć swoje poglądy.
No właśnie nie, no, jeżeli partia...
Nie, no jak to nie, no każdy może mieć swoje
ale
poglądy. Nie,
ale partia, która, grupa polityczna, która łączy w sobie poglądy od lewa do prawa, prawda? Czyli od SLD, tak aż po PSL, no która mówi jasno, bo przecież ja byłem przez lata w SLD. I w programie są związki partnerskie i małżeństwa. I teraz, no jest to wszystko, rozliczenie kościoła.
W programie jest,
ale niech pan pozwoli dokończyć. I to wszystko jest.
Ale
no
i później
nie
ma.
Ta koalicja europejska mówi, dla ciebie nie ma miejsca. Bo jesteś
zbyt za
wyrazista. Nie, zbyt wyrazista. Bo mówisz o rzeczach, które nam nie pasują, że ich się wstydzimy, to my mówimy, a u nas jest miejsce, bo po pierwsze, my nie będziemy na przykład Rabieja potępiali za to, co powiedział, tylko będziemy mówili, powiedziałeś, to jak trzeba zmieniać Polskę. My nie będziemy potępiali Szarik-Wielgus za to, że mówi o Kościele prawdę, czyli że tam jest, są część księży pedofilów, bo jest. I nie będziemy potępiali jej za to, tylko będziemy ją chwalili za to, że mówi, że księży trzeba rozliczyć. W Polsce brakuje uczciwości. Biedroń daje szansę na uczciwość w polityce. I bardzo się cieszę, że Jan do nas dołączyła, bo gdyby w polityce byli tacy ludzie, którzy mówią to samo, co myślą, tak jak Biedroń, to mniej by było złych emocji, a więcej by było wiary w to, że polityk to jest uczciwy obywatel.
Jak na razie słuchałem tej, pewnie część z państwa również słuchała tej konferencji, na której pani poseł Joanna Szarik-Wielgus zapewniła i zadeklarowała, że wystartuje z listy partii Wiosna i tam dużo było takich emocji negatywnych wobec kościoła w zasadzie.
Ale prawdziwych.
To jest pojęcie prawdziwych, tak? Czy
a to mogę opowiedzieć o tym?
Możemy. Ja mam przed sobą wyniki kwerendy Episkopatu Polski na temat wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez niektórych...
Czytałem i coś panu powiem. Mogę coś panu powiedzieć?
Tak jest.
44% spraw księży pedofili toczyło się przed sądami powszechnymi, a diecezje mają obowiązek od 2001 roku takie wszystkie dokumenty zbierać. No to jeżeli... popatrzymy sobie na to, że to 2001 trzeba było zbierać, to zgodnie z artykułem 240 kodeksu karnego, kto nie informuje organów ścigania o tym, że takie przestępstwo zachodziło, podlega karze więzienia do 3 lat za niepowiadomienie o gwałcie. I chcę panu powiedzieć, że wszystkie te przypadki, wszystkie, zgodnie z polskim kodeksem karnym, orzeczeniem Sądu Najwyższego, powinny zgłoszone być do prokuratury. Jeżeli jeden nie został zgłoszony, to powinni się wstydzić ci, którzy to wszystko ukrywali. Bo wie pan, że pedofilia to jest przestępstwo.
Tak, to nie jest...
I gwałt. Ukrywali to, czy nie?
Panie...
Proszę zerknąć
to jest,
do...
Znaczy, ja tego nie wiem.
Ale ma pan raport, strona 6. Ja coś panu zacytuję, bo ja nie muszę go mieć przed sobą, bo ja pamiętam. Z tej stronie szóstej są właśnie informacje, ile konkretnie, ogółem, było tych przypadków. 382. Tak, z pamięci. I muszę panu powiedzieć, wie pan, zapytany pan arcybiskup Gądecki, ile zostało zgłoszonych na konferencji tych przypadków, to wie pan, co powiedział? Że no mniejszość. To znaczy, że co, ukrywano w kościele pedofilię, nie informowano prokuratury? Znaczy, co, ksiądz jest innym człowiekiem, jak gwałci dzieciaczka, to znaczy, można mu więcej?
Nie, nikt tak nie tak właśnie, wątpię, żeby tak twierdził, że nie słyszałem takich twierdzeń z strony episkopatu.
Ale zgłosili to do prokuratury?
No, część spraw, jak rozumiem, zostało zgłoszona.
Nie, 382 przypadki według kwerendy, tak? Czy nie? Zgadza się pan?
Tak.
Zgłoszonych do prokuratury mniej niż 10%. To znaczy, że co, ukrywaliśmy, że resztę pedofilii księży nie zgłosiliśmy do prokuratury? Pan to rozumie? Artykuł 240 kodeksu karnego.
29 lat, które obejmuje raport. Mamy 382 przypadki, w tym 198 są przypadki poniżej 15 roku życia. Czyli ale, tylko te przypadają jako...
Ale to, chciałem panu... Ale to pan uważa,
nie 300, tylko mamy 200.
A to jest... pan uważa, że 200 osób... Dlaczego nie zostało zgłoszonych do prokuratury, tylko 10 z nich?
Ja nie mam takich danych.
Ale to było na konferencji. Znaczy, dlaczego arcybiskup Gądecki i inni przedstawiciele episkopatu, oprócz biskupa Polaka, który zachował się uczciwie. I ja jako katolik mogę powiedzieć, że chciałbym mieć takiego właśnie biskupa, który się uderzał w piersi i powiedział, że to powinno być karane. A arcybiskup Gądecki pytano o to, czy zgłoszono te wszystkie elementy do prokuratury? No nie, nie zgłoszono wszystkich. A ja się pytam, dlaczego pedofil, bo tak mówimy o gwałcicielu poniżej 15 roku życia, bez względu, czy on jest strażakiem, księdzem, policjantem, kimkolwiek by nie był, nie został zgłoszony do prokuratury. Kto go ukrywał? Dlaczego episkopat polski tuszował sprawy? Dlaczego się wydarzyło to, co jest straszne? Mówiono tym ludziom, nie zgłaszajcie się do sądów powszechnych, tylko będziemy stosowali status związany z kodeksem kanonicznym. To jest przestępstwo w Polsce. 3 lata więzienia. Gądecki powinien trafić do aresztu. Jakby posiedział w ciupie, to by zrozumiał, że krzywdził ludzi, nie zgłaszając tego do prokuratury.
Ale to jest tak, że teraz taki język będzie państwu towarzyszył w debacie publicznej?
Nie, to nie jest język debaty. To jest skandal, że w Polsce... A pan, czy pan toleruje to, że księża nie zgłaszali pedofilii do prokuratury?
Jeżeli tak było, to ja tego nie...
Czyli co? Ksiądz był przestępcą, jak nie zgłaszał, czy nie?
Tylko to jest tak, że nie zamieniajmy ról.
Ale nie zgoda.
Ja wiem, że pan sekretarz
ja każdego
ma
będę
temperament
pytał o to.
Polityczny. Tak, to proszę też zapytać o inne no grupy społeczne. Kiedy my chcieliśmy, żeby... Kiedy rząd chciał, czyli państwo polskie, czyli my chcieliśmy ekstradycji jednego z reżyserów, którzy także się dopuścił
ale
aktu
rzeczywiście,
pedofilskiego,
ale
to była wielka obrona,
ale
żeby,
nie, to ja panu
żeby
powiem,
go nie ruszać.
Ja mówiłem na ten temat. Już kilka razy się wypowiadałem. Ja uważam, że w Polsce nie ma mniej albo bardziej świętych krów. Wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy. I bez względu, czy mamy do czynienia z reżyserem, bo mówimy o reżyserze znanym, i mówimy o księdzu, i mówimy o pielęgniarzu.
Tak, pomijamy jego nazwisko.
Nie, Roman Polański.
Tak jest.
Ale ja nie mam z tym problemu. Ja już o tym mówiłem i też mówiłem w wielu audycjach. Dla mnie nie ma statusu osoby, która może być oskarżona o pedofilię. I powiem panu tak. Jeżeli ksiądz jakikolwiek dzisiaj, gdziekolwiek, w Polsce na diecezji czy na parafii jest albo miał styczność z pedofilią i dzisiaj dostał naganę, bo ksiądz arcybiskup Gądecki powiedział, że niektórzy dostali nagany za gwałt.
Nie,
15-latka.
To nie jest, to też jest, panie sekretarzu, trochę przeinaczenie, bo tam wszystkie akty, nie tylko gwałt, ale także akty molestowania, jeżeli już wchodzimy w szczegóły i musimy wchodzić w takie szczegóły, to każdy akt wykorzystania seksualnego to nie jest tożsamy z gwałtem.
Ale
i dobrze.
Boże, relatywizuje pan strasznie. To ja jestem strasznym przeciwnikiem tego. Muszę panu powiedzieć, że dzisiaj zrobiliśmy bardzo ważną jedną rzecz.
Nie,
przez wiele lat była ukrywana prawda w kościele. Ja jako katolik, a jestem i chodzę do kościoła, i nie chodzę dlatego, żeby się tym chwalić, tylko dlatego, że chcę coś ważnego teraz powiedzieć. Nie deklarację polityczną, tylko swoją, wewnętrzną. Ja jeżeli moim szefem kościoła, do którego należy, jest arcybiskup Gądecki, to uważam, że on skompromitował się na tej konferencji i to nie jest moim ojcem, pasterzem tego kościoła. On powinien zrezygnować i cieszę się, że dzisiaj my odważyliśmy się jako jedyna partia polityczna w Polsce złożyć taką informację i powiedzieć mu, nie jesteś dzisiaj tą osobą, która powinna być pasterzem polskiego kościoła, dlatego że dokonujesz uproszczenia. Pedofil jest pedofilem i bez względu, czy on jest księdzem, pielęgniarzem, strażakiem czy policjantem, powinien ponieść karę. Wszędzie, w każdym innym zawodzie siedziałby w więzieniu, a wy robiliście swoją drogą tylko i wyłącznie kodeks kanoniczny i powiedzieliście, że nie musicie chodzić do więzienia ci, którzy to robiliście.
Znaczy,
gwałt jest w Polsce gwałtem i nie ma prawa żaden arcybiskup, w tym nawet najważniejszy Stanisław Gądecki, mówić tego, co powiedział na konferencji, że należy się miłosierdzie. Miłosierdzie tak. ale jak siedziałeś w więzieniu. Jak nie siedziałeś w więzieniu za to, że byłeś gwałcicielem dzieciaczka, to znaczy, że żadne miłosierdzie ci nie przysługuje.
To pytanie, jak wiele takich afer jest poza kościołem i podejrzewam, wszystkich, że jest zdecydowana większość.
Ale to nie mamy, ale wszystkich karać, tylko że Kościół to tuszował.
No to jest pana teza, na
ale
nie
stop,
mamy.
Ale mamy oczywiście, pozwolę sobie coś serwować na chwilkę.
Proszę wziąć kwestię, ja w tym czasie, zanim pan znajdzie, to ja zadam jeszcze jedno.
Nie, ja nie muszę tutaj szukać, bo ja wiem, to jest strona bardzo ważna, strona szósta, proszę spojrzeć.
Do niej żeśmy
mamy, tak, stronę szóstą, przypominam, od 2001 roku obowiązek według polskiego prawa każdy zgłasza informację o przestępstwie, bo inaczej 3 lata więzienia. Ogółem w diecezjach przypadki wykorzystywania seksualnego poniżej 15 roku życia. W 2014 roku 13, w 15 14, w 16 11, w 17 15, a wie pan w 18, kilka miesięcy temu 16. Ja mam tylko jedno pytanie. Spośród tych wszystkich 60 ponad przypadków, o których teraz powiedzieliśmy. Ile przez ostatnie 5 lat? 60. Proszę bardzo. 13, 14, 15, ponad 60. Ile Kościół katolicki z tych ostatnich 5 lat zgłosił do prokuratury?
To jest pytanie do mnie.
Ale nie, ale ja tylko odpowiadam na taki bardzo prosty i przyzwoity temat. W Polsce Kościół katolicki dopuścił się rzeczy strasznej. To znaczy dokonywał się zamiatana pod dywan.
Sam pan na nie odpowiada. To nie jest jakby taki...
Ale bo to strasznie mnie denerwuje.
...który powinien realizować... Oddaję politykom, bo raczej politycy powinni odpowiadać na pytania. To jest inne zdanie, oni sami, bo takie pytania są zawsze wygodne. No dobrze, pani... jest to pismo, że państwa apelują, żeby arcybiskup Gądecki złożył rezygnację. Państwo są za rozdziałem kościoła od państwa. Tutaj państwo decydują, kto ma być głową kościoła w Polsce.
Nie decydujemy, tylko ja jako katolik mówię panu, że się tego wstydzę.
No ale Robert Biedoń nie jest katolikiem.
Ale
no,
ja
to on złożył.
Ale Wiosna, to moja partia.
No to,
ale to moja partia, czy nie? Ja odpowiadam w imieniu swojej partii. Ale
jak to jest? Panie sekretarzu, jeżeli mamy rozdział kościoła od państwa, to partie polityczne powinny mówić, kto powinien być szefem episkopatu
Polski. Ja się wstydzę w Polsce tego, tak. Mówię panu, odpowiadam. Ja się wstydzę w Polsce tego, że szefem episkopatu jest osoba, która tuszowała sprawy dotyczące molestowania dzieci. I jeszcze panu powiem o jednej statystyce. Wie pan, ile to jest procent? Wie pan, ile...
Tylko, że...
56%. 56% nie zostało ujawnionych przestępstw. Dokładnie wskazaliśmy te wszystkie przestępstwa w piśmie do episkopatu i do prokuratury dzisiaj. Złożyliśmy pismo do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i pokazaliśmy 56% wszystkich spraw dotyczących molestowania dzieciaków nie zostało zgłoszonych do prokuratury. To dlaczego to się stało?
Pytanie, czy za to odpowiada arcybiskup Gądecki.
No powiedział, że to jest miłosierdzie dla tych ludzi.
To i...
No tak nie powiedział.
Wiem, czy, nie wiem, ile z tych...
A ja wiem, 56%.
No tak, tylko pan... Sekretarz zakłada, że arcybiskup Gądecki o tych wszystkich wiedział.
A nie wiedział? No przecież to on jest szefem episkopatu i tą kwerendę to przyrząd zatwierdził. No kto?
No ale nie wiemy w jakich przypadkach. Dobrze, nie...
No wiemy. No panie redaktorze, no właśnie chodzi o to, że dokonujemy prostej manipulacji. Po pierwsze mamy episkopat, który składa się z wielu księży, biskupów, arcybiskupów, kardynałów. Przyjęli wszyscy tą rekomendację i na konferencji prasowej siedziała grupa przedstawicieli najważniejszych, czyli przewodniczący episkopatu, zastępca i siedział arcyprymas. Bardzo ważna osoba. Prymas, Polak, który mówił tak. Bije się w piersi, to nie jest mój kościół, ja tak bym nie postępował, trzeba zgłaszać do prokuratury. No chwała, że mamy takiego pasterza w kościele. Siedziało dwóch najważniejszych obok niego przedstawicieli polskiego episkopatu, który mówi tak. No nie wiem, nie zgłaszaliśmy. Dlaczego nie zgłaszaliście? No bo miłosierdzie się należy, musimy wybaczać. 50 czy 70 kapłanów nie zostało skazanych za pedofilię. I to jest skandal. I jeżeli mówimy o tym, że coś się w polskim kościele dzieje złego, to znaczy to, że taki...
I teraz to politycznie, dobrze, to już zostawmy te liczby.
To nie jest
liczby,
polityka, to jest prawdziwe fakty są.
Nie no, kiedy to się staje obiektem państwa kampanii wyborczej, to staje się to polityką jednocześnie.
To nie jest kampania wyborcza, to jest prawda, tylko niektórzy boją się ją ujawniać. To znaczy jest w Polsce grupa ludzi, którzy uważa, że w kampanii wyborczej, tak jak bez kampanii wyborczej, nie możemy mówić o sprawach ważnych. To my przecież ujawniliśmy ten raport, czy się Kościół zdecydował teraz go ujawnić?
No, to jest też argument na rzecz Kościoła, że sam się rozlicza. Żadne środowisko, ale, gdzie obecna była pedofilia, mamy... także środowisko artystyczne, nigdy takiego raportu nie napisało,
ale to my,
prawda?
Ale to mamy nie mówić o tym, że Kościół manipulował danymi i doprowadził do tego, że ludzie w Kościele mogą się wstydzić, bo przychodzi do nich na ambonę ksiądz, który był albo jest pedofilem, bo nie został skazany i on im będzie plutł kazania o tym, o aborcji na przykład?
Księża to są tylko i wyłącznie ludzie, tak samo
jak... A to kara nie należy im?
Oczywiście należy kara,
no
ale super.
A dlaczego
episkopat
mówił?
O tym nie powiedział? Powiedział.
No nie, Gądecki powiedział, że mamy zrobić prostą rzecz, wybaczyć. A nie 56% przypadków niezgłoszonych do prokuratury. Dlaczego? Dlaczego ktoś ma dzisiaj chodzić po ulicy, bo mu ksiądz wybaczył? To znaczy, ja rozumiem, że jak pójdzie jakiś zboczeniec do kościoła, do spowiedzi i powie tak do swojego księdza w parafii. Słuchaj, gwałciłem 14-latkę, 13-latka, 12-latkę.
Pan poseł lubi epatować.
Ale nie, no prawdę mówię. I wtedy jak ksiądz mu mówi tak, wybaczam ci w miłosierdzie, zmów zdrowaśki. To znaczy, że go polska prokuratura albo policja ma nie wsadzić do ciupy? Do ciupy wsadzamy za takie rzeczy. I powinno się należeć straszna kara.
Jeżeli ktoś przyjdzie do konfesjonału i wyspowiada, że popełnił przestępstwo, to ksiądz powinien na niego donieść, czy nie?
A jak karę śmierci, a jak zabił kogoś, człowieka innego, to co? Znaczy, my mamy o tym zapominać?
Ale to pana zdaniem powinniśmy znieść tajemnicę spowiedzi, czy nie?
Ale ja nie jestem od tego, żeby znosić. To papież może im znieść.
No nie, ale jest taka propozycja prawna, żeby nie było tajemnicy.
Ja nie znam się na kodeksie kanonicznym, bo nie kończyłem prawa kanonicznego.
Nie, ale chodzi o prawne. Czy pana zdaniem powinno się znieść tajemnicę spowiedzi?
Panie redaktorze, odpowiadam panu. No, żebym był prawnikiem, który skończył prawo kanoniczne, to z chęcią bym na ten temat powiedział. Powiem panu o czymś innym, bo to się wiąże z tajemnicą spowiedzi. Nie rozumiem, naprawdę. Że można powiedzieć tak, że ktoś jest miłosierny w stosunku do drugiej osoby, jak nie został osądzony względem polskiego prawa. Polski kodeks karny mówi jasno. Jest określona kara za przestępstwo pedofilii. Prawda? Zgadzamy się. Jeżeli jest taka określona kara, no to powinna być też jasna deklaracja. Wszyscy, którzy dopełnili się aktów pedofilii w kościele i w każdej innej branży, w każdej, powinni być w więzieniu. Tyle, że mam wrażenie, że księża mówią tak. My sami odpuściliśmy im winy. To znaczy, ksiądz może odpuścić winy pedofilii?
Nie, to zupełnie inny porządek i pan.
No nie, 56%.
Jako wierzący katolik dokładnie
odpuścił. Diecezje nie powiadomiły prokuratury o 56% przestępstw. I to są twarde dane wynikające z tej kwarendy. 56%.
No dobrze, to przejdźmy dalej, skoro już mamy Joannę Scheuring-Wielgus na pokładzie i skoro mamy kwestię kościoła katolickiego również w państwa kwerendzie, to coś jeszcze poza tym kościołem państwo będą chcieli przekazać w tej kampanii wyborczej?
Tak, jest kilka elementów, które będziemy nieśli na sztandarach. Pierwszy taki podstawowy element dotyczący programu europejskiego to jest myślenie o europejskiej płacy minimalnej. Co to jest europejska płaca minimalna? To jest uwarunkowanie
z wytycznymi... To samo, co napisał pan prezydent Macron w swoim liście.
Europejskimi. Nie, bo my mówiliśmy to wcześniej, za czym list powstał, więc my, to jest tak, że jeżeli ktoś kopiuje dobre scenariusze, jeżeli inni politycy w Europie mówią, a Robert Biedroń w Madrycie na specjalnym spotkaniu grupy socjalistów o tym mówił, to dobrze, ale chcę wrócić do tego. Powiem, co to jest. Sprawa dotycząca europejskiej płacy minimalnej to jest możliwość dojścia w pewnym aspekcie czasowym, myślimy o 5 latach, do kwoty 4000 zł w Polsce. Dzisiaj niektórzy powiedzą, że to jest niemożliwe, ale chcę panu powiedzieć, że to jest program, który ma na swoich sztandarach cała grupa socjalistów i demokratów w Parlamencie Europejskim, która mówi, że jeżeli dojdzie do władzy, to będzie starała się taką płacę wprowadzić. I moim zdaniem to jest wytyczna. W Polsce mówimy jasno, w 2020 roku 2700, w 2021 3000 zł. Płaca minimalna jest w Polsce bardzo ważna, dlatego że Polacy zarabiają dzisiaj marnie, czasami niegodnie. Mówi się, że jest minimalne godzinowe wynagrodzenie, a muszę panu powiedzieć, że byłem w jednym z urzędów pracy w Polsce w tamtym tygodniu i widziałem na tablicy ogłoszenie 7 zł za godzinę dla ochroniarza.
No to ono jest niezgodne z prawem oczywiście.
No tak, ale wie pan, ludzie pracują za takie pieniądze. Jak ktoś pracuje jako ochroniarz i zarabia do ręki na przykład 1000 zł, to jak on ma za to żyć? A wie pan, dzisiaj najmniejsze emerytury w Polsce? 800-900 zł, milion ludzi
netto.
Ponad. Do ręki. A to mało, to dużo jest? To ja panu powiem, jak przeżyć za 900 zł? Biedroń mówi jasno, 1600 zł. Albo będziemy w Polsce Polakom dawali szansę, żeby godnie żyli, albo będą umierali przez głodowe emerytury i wynagrodzenia. Nie
tylko
ma zgody na to.
Państwo mówią 1600 od razu to bez podatku, a rząd podnosi stopniowo emeryturę minimalną.
A wie pan o ile? O 33 zł. To dużo?
Nie, o 70. W tym roku waloryzacja wynosi 80 zł.
Ale,
proszę to zweryfikować.
Ale to ja coś panu powiem, bo my mówimy o tym, że rząd powiedział, że podniesie do 1100 zł. Teraz.
I od 1 marca tak jest.
Ale niech pan teraz popatrzy na to trochę systemowo, bo jeżeli mówimy, jak to będzie wyglądało, to będziemy mieli tak, że ktoś będzie mógł sobie doliczyć do wynagrodzenia swojego. I te pieniądze, które mu pozwolą na co? Jeżeli on dostanie nawet 33 zł razy 2, niech to będzie te 70. To ja powiem panu coś panu. Jeżeli komuś dzisiaj nie starcza na to, żeby opłacić mieszkanie i rachunki, nie mówiąc już o jedzeniu, nie kupić sobie leków, mówimy o ludziach na emeryturze. Do tego przychodzi jeszcze problem związany z tym, że nie ma chociażby, żeby iść do prywatnego lekarza, bo go w normalnej kolejce nie wpuścili, bo musi czekać 1,5 roku, to on jest skazany na wegetację. Biedroń mówi jasno, nie ma mowy skazywania ludzi na wegetację. I Platforma z PiS-em doprowadziły do tego, że skazujemy emerytów na wegetację, a my się na to nie zgadzamy.
Bardzo to jest ładne hasło. Ja pamiętam wzrost chociażby Krusowskiej, która została zrównana z tą ZUS-owską w zeszłym roku o kilkanaście procent, więc coś się zmieniło. Za SLD, w której pan był politykiem, było znacznie gorzej.
Oczywiście, wszyscy popełnialiśmy błędy. Widzi pan, bo ja się nie boję pochwalić programu PiS-u, ale niech pan powie o PiS-ie, coś pozwoli powiedzieć. Ja uważam, że na przykład w Polsce program 500+, czyli redystrybucja środków do najbiedniejszych, była jednym z najważniejszych elementów wolnej Polski. I dobrze się stało, a szkoda, że tak późno, że dopiero po tylu latach doprowadziliśmy do tego, że mamy dzisiaj program, który wyrównuje szanse. Na przykład okazało się, że dużo ludzi żyjąca poniżej minimum socjalnego została z tego niby tu wyciągnięta. Ja nie jestem politykiem wariatem, który nie potrafi pochwalić nawet swojego przeciwnika politycznego, takiego jak PiS-u, i powiedzieć, że z czym się nie zgadza. Jak coś uważam za dobre, to mówię, że jest dobre.
Politycznie patrząc, można powiedzieć, że to się stało tylko i wyłącznie dlatego, że SLD nie weszło do Sejmu i że pan sekretarz nie został posłem.
A głosowałbym za tym, wie pan. Ja naprawdę uważam, że program 500+ w Polsce to jest program, który daje szansę na wyrównywanie obywatelom dostępu do wielu usług. Daje też środki finansowe, które pozwalają na lepszą szkołę, na możliwości chociażby jakichś zakupów, których wcześniej rodziny nie miały szansy. Dobrze, że Polacy mają ten program i wszyscy, którzy chcą zabrać Polakom 500+, powinni wcześniej przed wyborami o tym powiedzieć. A mam wrażenie, że niektórzy po prostu grają z Polakami w kotkę i miszkę i nie chcą o tym opowiadać, a tak się stanie po wyborach.
A właśnie po wyborach, jaka byłaby koalicja pana wymarzona? Bo no, zdaje się, że jak się na sondaże patrzy, to na samodzielną większość nie mają państwo co liczyć, a tym bardziej być może na wejście do parlamentu.
No, to nie wiem, to nie, ja nie znam sondaży, tylko które pozwalają. Jeden, który Cebos ogłosił, to
4%.
No tak, ale tam Platforma dzisiaj ma 20, nie dzisiaj, tylko przez 4 dni, 20%. Jak daje Platforma 20% Platformie, a PiS-owi 40 ponad i pokazuje, że inni nie wchodzą do parlamentu, no z całym szacunkiem przypomnę sondaż Cebosu przed wyborami samorządowymi, gdzie było napisane, że będzie PiS miał 44%, a Platforma 21%. No trochę się rozjechali o jakieś 8% w dół w jednym i w drugim przypadku. Więc wrócę do normalnych sondaży, takich, które pokazywały 2 tygodnie i tydzień przed samorządowymi wyborami prawdziwe wyniki, czyli na przykład Kantar. To mamy w nim 11%. I uważam, że to jest jakiś element wyjścia, dający szansę na to, że w Polsce można iść inną drogą. Nie trzeba mówić o koalicjach z Platformą ani z PiS-em. Można mieć program wyborczy, który daje ludziom perspektywę, że będziemy mówili o sprawach społecznych, socjalnych, że będziemy też walczyli o to, żeby gospodarka się rozwijała. Będziemy
wkładali. A teraz się nie rozwija? Rozwija się to nawet całkiem.
Ale to nie można lepiej, myśli pan? Uważam, że w Polsce dzisiaj można mówić chociażby o tym, że w Polsce dzisiaj potrzebne jest uproszczenie standardów dotyczących przedsiębiorców, że można zlikwidować pieczątki, że można zlikwidować kontrole skarbowe dla małych i średnich przedsiębiorców. My uważamy, że polska gospodarka to siła polskich przedsiębiorców. Będziemy w to wszystko inwestowali i na to wszystko, jeszcze jedna rzecz, będziemy mówili o sprawach dotyczących tolerancji, światopoglądu, otwartości, bo to są dla nas sprawy fundamentalne.
No są, to ja słyszę o tym,
Nie ma dzisiaj w Polsce partii, która umiałaby powiedzieć jasno. Stoimy po stronie ludzi, którzy są wykluczeni, ale i światopoglądowo, ale i socjalnie, którzy gorzej zarabiają, którzy powinni lepiej zarabiać, a z drugiej strony nie boimy się rozliczać spraw trudnych.
Tak, pan skomplementował Prawo i Sprawiedliwość, a jednocześnie chcecie Komisji Sprawiedliwości i Pojednania, czyli rozliczyć PiS jak apartheid.
Bo chcemy rozliczyć PiS to jest... za to, co zrobił złego w przypadku wymiaru sprawiedliwości.
A co zrobił złego?
A między innymi niekonstytucyjnie wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powielał błędy Platformy, po pierwsze. Nie drukował, pani premier Szydło nie drukowała orzeczeń. Po trzecie, doprowadziła do tego, że mamy w Polsce
krajowe... Chociaż są już
krajowe,
opublikowane.
No nie, ale wszystko niezgodnie z prawem. Przypominam, że wstecznie publikowano, nie ma takiego nawet zapisu konstytucji. Po trzecie, doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość do tego, że mamy źle wybraną, a można powiedzieć niekonstytucyjnie, Krajową Radę Sądownictwa. Zresztą orzeczenia niedługo TSUE będą w tej sprawie.
Na czym polega niekonstytucyjność wybrania obecnej KRS?
Ale niech pan pozwoli dokończyć, bo pan mówi, przerywa przy elementach ISIC 5, a chciałbym jeszcze wymienić dwa. Doprowadził do tego, że polskie media zostały skrajnie upolitycznione i niestety musimy się dzisiaj mierzyć z tym, że polska telewizja to jest telewizja propagandowa jednej politycznej stacji. No tak się dzieje niestety. I w końcu...
Jakby wspomnieć czasy Kwiatkowskiego, to obecna telewizja przy Kwiatkowskim
tak,
to jest ostoja pluralizmu.
To niech pan porozmawia z dziennikarzami, którzy pracowali w jednej i drugiej. Dzisiaj 78% polityków tylko i wyłącznie jednej partii chodzi do telewizji i pokazywanych jest. A gdy porównamy to z rokiem 2014, to wtedy politycy
pan
PiS-u więcej chodzi.
Pan sekretarz jest tam bardzo często.
Ale nie jestem. Właśnie muszę panu powiedzieć, że nie. Mam statystyki, ale niech pan poczeka, bo widzi pan, ja jestem politykiem pragmatycznym. I opowiadam zawsze o faktach. Tak, o faktach. Jeżeli jest tak, że na przykład w miesiącu grudniu 2014 roku do Telewizji Polskiej chodzili przedstawiciele każdej partii, a PiS chodził najwięcej, a dzisiaj, i wtedy 51%, a dzisiaj chodzi tylko Prawo i Sprawiedliwość i politycy Porozumienia, czyli współkoalicjanta, politycy Solidarnej Polski, czyli współkoalicjanta, i oni we trójkę razem mają 91%. Uważa pan, to jest pluralistyczne?
Pytanie, czy te dane dotyczą czego? Wszystkich
telewizji
programów?
Polskiej, TVP Info, TVP 1 i TVP 2. Uważa pan, to jest uczciwe?
Śmiem twierdzić, że kiedy ja czasami oglądam telewizję, to mam zupełnie inne wrażenie, bo ale chociażby są... w programach minęła, już nie będę wymieniał programów, ale można powiedzieć i pana doktora Anaszewicza, i pana sekretarza,
ja uważam, że to jest nie, ale ja uważam, że jest nieuczciwe. I dlatego chcemy powołania tej komisji, o której pan wspomniał, bo wrócę teraz do meritum. W Polsce potrzeba jest rozliczenia.
Nie, to ja wrócę do tego KRS-u, bo to mnie interesuje żywotnie. Mhm. Co tam jest sprzecznego z zapisami ustawy zasadniczej?
Zostali ci sędziowie, w ogóle została Krajowa Rada wybierana w sposób nieuczciwy, dlatego że za pomocą nieuczciwych decyzji prowadzono politykę wybierania tam
ale
ludzi.
Co znaczy nieuczciwa decyzja?
No oczywiście, przecież przypominam panu, jak byli wybierani tam członkowie. Po pierwsze, karteczki, które posłowie przynosili Prawa i Sprawiedliwości, które to karteczki miały kogoś wycinać, a komuś dawać szansę, żeby tam się pojawił. No tak było, przecież. No,
ale nie bardzo rozumiem, o jakich karteczkach ale to pan sekretarz...
Ja jestem tutaj przygotowany, panie mówi, redaktorze.
Mówmy o faktach, bo zastanawiam się, który zapis ustawy zasadniczej, czyli konstytucji, został złamany przy okazji wyboru KRS-u. Ja bardzo chętnie bym się...
Ale dlaczego pan nie chce rozmawiać o tym, że posłowie PiS-u ustawiali wybory do KRS-u?
Dlaczego nie chcę? Nie bardzo. Jeżeli pan ma taką wiedzę i jest pan gotowy to udowodnić, że były to ustawione wybory, to ja bardzo chętnie to usłyszę, panie sekretarzu,
ale
bez dwóch zdań.
Ale ja bym porozmawiał o
tylko
tym,
pan mówił o złamaniu konstytucji i chciałbym się o tym trochę dowiedzieć. Który zapis konstytucji będzie i wymieni pan jako złamany i nie mogę się na takie pytanie odpowiedzieć doczekać.
A to już się pan doczeka. Według część składu KRS-u została wybrana przez posłów, a do tej pory, czyli przed zmianami konstytucyjnymi, było tak, że to środowisko wybierało i osoby niezależne, a dzisiaj
jak
to posłowie
taka
partii oczywiście
jest niezgodna z konstytucją. W którym
bo
punkcie?
Sędziów KRS-u może sędziów do KRS-u mogą wybierać tylko sędziowie.
Jest a gdzie to jest napisane?
Jest to zapis, który daje perspektywę, że władza jest niezawisła. Przypominam, panie redaktorze, w polskiej konstytucji jest podstawowy zapis, że mamy podział władzy na uchwałodawczą, wykonawczą.
Ustawodawczą, panie pośle. Ustawodawczą.
Ustawodawczą.
Tak jest, nie uchwałodawczą.
No, bo pomyślałem o samorządzie. Ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. I gdyby teraz pan w rozsądku chciał pomyśleć o tym, że ta władza ustawodawcza nie powinna się mieszać do sądowniczej, to nie trzeba by było tłumaczyć, czym jest konstytucja. Konstytucja opiera się na trójpodziale władzy.
No to znaleźliśmy ten zapis, czyli nie znaleźliśmy.
Ale no jest trójpodział władzy w konstytucji. No mam panu konstytucję cytować? No, trójpodział władzy w konstytucji z niej jest zapisany?
A czy w Niemczech jest złamany trójpodział władzy, czy nie?
Ale to widzi pan, to teraz pan może się zdziwić, bo właśnie sędziowie dzisiaj, TSUE, którzy rozpatrują skargę sędziów Sądu Najwyższego, a ja nie jestem specjalistą na takim poziomie jak sędziowie Sądu Najwyższego, którzy złożyli skargę do TSUE, jednak dopatrują się tego, że polski system jest trochę nie inaczej dzisiaj skonstruowany niż system niemiecki. I to okazuje się, że regulacje dotyczące wyborów członków KRS-u są zapisane w artykule 187 Konstytucji. Stanowi tak, że skład Krajowej Rady Sądownictwa wchodzi 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i sądów administracyjnych. A dzisiaj niestety Prawo i Sprawiedliwość zrobić chciało wszystko, żeby wybierali ich politycy i przynosili takie dane na karteczkach. I wrócę do ostatniej rzeczy, bo
bo udało się panu sekretarzowi znaleźć ten
tak,
zapis.
Tak, oczywiście, bo jest bardzo ważny z perspektywy tego, że
i
mamy
tam,
do czynienia ze złamaniem.
Nie ma ani słowa, że polski parlament nie może wybierać sędziów członków KRS.
Mhm.
No
oczywiście.
Nie ma. Czy w sensie nie ma takiego zapisu, że nie może. I to, nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.
Ale to pan uważa, że powinniśmy rozdział władzy, która opiera się na trójpodziale, znaczy ustawodawczą powinniśmy mieszać z sądowniczą?
Wydaje mi się, że ja jako obywatel powinienem mieć wpływ na to, kto mnie sądzi.
Ale naprawdę nie powinna... pan uważa, że polityk powinien wybierać sędziego? Nie być telefon na telefon być polityk.
To, co ja uważam, jest mało istotne. Pytanie jest, czy pan poseł uważa, że sędziów powinna wybierać korporacja sędziowska między sobą bez żadnej kontroli społecznej?
To nie
bo tak było
nie,
do tej pory.
Nie zgadzam
tak
się.
Tak było do roku 2016.
Nie zgadzam się.
A jak
się.
Było? Jaka była kontrola społeczna nad wyborem sędziów?
Sędziowie Sądu Najwyższego wybierali.
A kto wybiera sędziów Sądu Najwyższego?
Ale
KRS, koło się zamyka.
Nie. Po pierwsze,
Nadzwyczajna
niech pan poczeka. Niech
sama
pan,
się
niech pan poczeka, bo pan chce mnie zagadać, a ja panu mówię, że tak nie jest. Po pierwsze, znowu wrócę do tego, jak są wybierani sędziowie. Sędziów, myślę, że pan też wie, nominuje i daje szansę, żeby ktoś mógł być sędzią, nie asesorem, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. A prezydent Rzeczypospolitej Polskiej to jest z kogo wyboru?
Tak, tylko że...
Ale jest czy nie?
Jest z wyboru powszechnego i wszyscy o tym wiemy.
No ale to co, to on
nie
w takim razie...
to trudne pytanie, jakie pan poseł mi zadał.
Ale
jak...
no tak czy nie? To wybiera ich polskie społeczeństwo?
Nominuje ich prezydent, ale wybiera ich KRS. I to pan poseł...
To Jezu,
pan poseł
ale to są sędziowie uczciwie wybrani przez prezydenta nominowani, czy nie?
Nie wzywaj imienia nadaremno.
Prezydenta? No wzywam, bo uważam, że w Polsce mamy jasny trójpodział władzy. Władza ustawodawcza niestety została zmieszana z władzą sądowniczą i to nie powinno się wydarzyć. W Polsce, jeżeli chcemy mieć trójpodział władzy zachowany, to nie powinno być sytuacji, w której po pierwsze...
Ale w Niemczech tak jest.
No nie ma tak. No niestety. No nie ma tak.
Sędziów Sądu Najwyższego wybiera parlament.
No jeszcze ja się nie zgadzam. Ja uważam, że tak jak tryb ustawy o KRS-ie, tak samo tryb związany z ustawą wcześniej o wyborze i Sądu Najwyższego, czyli o tym, że na wcześniejsze emerytury musi iść pani prezes Sądu Najwyższego, okazało się po prostu nieuczciwe w stosunku do tego, jak polska konstytucja dawała jej prawo do tego, żeby dokończyła kadencję. Już raz polskie władze, Prawo i Sprawiedliwość, zostały za to skarane. Odnoszę wrażenie, że polski Sejm, w większości którego jest PiS, doprowadził do tego, że zmieszał z błotem polską władzę ustawodawczą z sądowniczą. Moim zdaniem to jest błąd.
Trybunał Stanu dla Jarosława Kaczyńskiego? To jest państwa postulat?
Nie powinniśmy dzisiaj mówić o Trybunale Stanu dla kogokolwiek, dlatego że za to powinna odpowiedzieć niezależna komisja nieskładająca się z polityków. Bo pan wspomniał
niezależnych ekspertów.
Tak, oczywiście, dlatego że uważam, że...
A kto wybierze tych niezależnych ekspertów?
To już powiem, kto tam powinien być. Powinni być wszyscy dotychczasowi prezesi Sądu Najwyższego, a przypominam, że też mieli na to wpływ politycy Prawa i Sprawiedliwości, wybierając tam swoich przedstawicieli. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, a przypominam, że też Prawo i Sprawiedliwość nominowało, i byli sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. I to są dzisiaj polityczne znaczenie takiej komisji. Jeżeli będzie ponad podziałami politycznymi, to ona niech stwierdzi, czy Kaczyński, Ziobro i inni politycy PiSu mają stanąć przed Trybunałem Stanu. Jeżeli złamali prawo, to czas najwyższy za takie sprawy sądzić.
A pana zdaniem złamali prawo, czy
nie? Tak, moim zdaniem tak, ale nie jestem dzisiaj autorytetem, żeby o tym sądzić.
Krzysztof Gawkowski, sekretarz zarządu Partii Wiosna. To był najdłuższy wywiad w Popołudniu Wnet, jaki kiedykolwiek udało mi się przeprowadzić, za co państwa najmocniej, znaczy nie wiem, czy przepraszam.
Fajne emocje były.
Co za to informuję państwa o tym bez jakichś dodatków emocjonalnych. Pora na muzykę. Krzysztof Gawkowski, sekretarz zarządu Wiosny. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.